Bóg jest dobry. Amen. Amen. Moi drodzy, zanim przejdę do Bożego Słowa, to jeszcze jedno ogłoszenie, pastorze. Zadzwonił do mnie wczoraj człowiek imieniem Greg Skrobarczyk. To jest szef misji Młodzież z Pasją, jeśli nie pomyliłem. Składową tej misji jest King's Kids. Nie będę opowiadał historii. W każdym razie dzwonił, szukają mieszkania lub domu do wynajęcia w okolicy Ustronia, Cieszyna czy okolicznych wiosek. Także gdyby ktoś wiedział takie informacje, mógł udzielić. Oni kupili w Ustroniu budynek. Ten budynek będzie służył na potrzeby misji. Mają dwie córki, które będą edukować się w Cieszynie, więc postanowili, że takiego mieszkania właśnie w okolicach tutaj szukają. A dzisiaj temat, który w moim sercu dorastał już bardzo długo i kiedy pastor zapytał, czy nie podzieliłbym się słowem, to pomyślałem sobie, że może to będzie właśnie ten czas, żeby podzielić się. A ponieważ jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym, więc myślę, że mądrą rzeczą jest, żeby pewne rzeczy troszkę przetrzymać, żeby móc z pewnym dystansem do nich podejść. I może zacznę od tego, że na początku lipca wróciliśmy z żoną z kongresu. Byłem 2 tygodnie w pracy, w służbie. To był bardzo intensywny czas i wiecie, rzadko nam się zdarza, że pozwalamy sobie na to, żeby ze względu na zmęczenie fizyczne nie przyjść na społeczność, na nabożeństwo. Szkoda takiego dobrego tortu. Ale tak się stało, że tego dnia wróciliśmy w sobotę w nocy i nie poszliśmy na nabożeństwo do nas. Słuchaliśmy online SH Północ. I tego dnia rozważaniem dzielił się Damian Szafranek, to jest taki pastor młodzieżowy. I wiecie, niesamowite jest to, że Pan Bóg włożył w jego usta to wszystko, co właśnie od długiego czasu przeżywałem, co było nawet taką wynikową tematu na kongresie. Bóg jest wierny. Ale to nie jest tytuł dzisiejszego kazania. I tak uderzyło mnie to, że następnego dnia, nie bacząc na tak zwany poniedziałek pastorski, zadzwoniłem do Damiana i zapytałem go, czy nie ma nic przeciwko temu, żebym podzielił się tym, co Pan Bóg włożył w jego serce, w jego usta, także w naszej społeczności, także. Jego kazanie zatytułowane było Perfekcyjny Kościół. Ja nie chcę tego, wiecie, dublować, bo wierzę, że Duch Święty jest kreatorem, nie kopistą, ale będę w wielu miejscach czynił takie odwołania. I to jest taki wstęp, bo myślę sobie, że Kościół nie jest czymś, do czego się chodzi, ale Kościół to coś, czym się jest. I nie jest to żadna nowa myśl, ale myślę, że jest to pewnego rodzaju prawda, która oddaje to, dlaczego tutaj jesteśmy. A Boże Słowo ma to do siebie, że bez względu na to, czy ten temat jest dla ciebie na ten czas, czy nie, kiedy Bóg je posyła, to ono wykonuje swoją pracę taką, jaką Bóg chciał. Natomiast nasza odpowiedzialność jest taka, żebyś nastroił swoje serce, przygotował je na to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Zgodzicie się z tym? I mówiąc o Kościele, czy też będąc Kościołem, myślę, że musimy uporządkować sobie pewne sprawy, bo po to Kościół jest, żeby być razem, żeby być w społeczności z Bogiem, w połączeniu z innymi ludźmi. ale bycie razem to jest długa droga, tak jak w małżeństwie. I czasami wynikają z tego rodzaju pewne problemy. I nie chciałbym się dzisiaj skupiać na problemach, ale na tym, jak sobie z nimi radzić w oparciu o Boże Słowo. Mamy ogromne oczekiwania wobec siebie jako Kościoła, jako ludzi wierzących, zbawionych, bo przecież skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, to tak wydawałoby się, że nie powinniśmy doznać od siebie zawodu, czy niewłaściwych emocji, czy też niewłaściwych słów, ale nie jesteśmy doskonali. I to też nic nowego, żadne odkrycie. Dlatego będziemy rozważać to, co Paweł, co Bóg przez apostoła Pawła mówi do kościoła w Koryncie, który już wtedy istniał, funkcjonował i zajmował miejsce w lokalnej społeczności. Paweł pisze do zboru w Koryncie dwa listy, które są jakby odpowiedzią na informacje, które docierają do niego. Ale zanim będziemy czytać, to chcę jeszcze powiedzieć kilka słów na temat kontekstu historycznego, kulturowego i takiego społecznego, środowiskowego może bardziej. Jak wyglądało życie w Koryncie? Bóg się nie zmienia. Bóg jest wciąż ten sam, ale rzeczywistość wokół nas podlega nieustannym przemianom. I myślę, że Korynt można byłoby porównać do takiego dzisiejszego Nowego Jorku albo może nawet Hongkongu. Miejsce prosperity, miejsce ludzi bardzo bogatych, luźnej moralności seksualnej, miasto rozwiązłości. Wiemy, że w Koryncie poczytne miejsce zajmowała świątynia Afrodyty, greckiej bogini miłości, płodności. Służki, Wikipedia podaje, że służki świątynie oferowały usługi seksualne przyjezdnym i tych służących niewolników płci męskiej i żeńskiej było około 1000. Nazywano ich córami Koryntu. Stąd Korynt ogólnie zwany był już wtedy miastem rozpusty. I wiecie, tak sobie myślę, że nam się czasami wydaje, że żyjemy w takich trudnych czasach, gdzie ta rozpusta, gdzie ta rozwiązłość, lubieżność jest taka na co dzień, ale myślę, że już wtedy było to bardzo trudne. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w takim mieście, obok nas gdzieś jest takowa świątynia, codziennie jeździsz do pracy, odwozisz swoje dzieci i mijasz taką świątynię, gdzie 1000 osób codziennie oddaje się prostytucji w imię jakiegoś kultu. Druga rzecz to sport. W Koryncie odbywały się igrzyska panhelejskie, drugie po olimpijskich. Można powiedzieć więc, że było to pewnego rodzaju centrum rozrywki. I trzeci element to biznes. Było to miasto portowe, więc kwitł tam handel, wymiana kulturowa, wymiana towarów. I w takim mieście Pan Bóg powołuje swój kościół, który ma realny wpływ na to, co w tym mieście się dzieje. Miasto znane z pijaństwa, rozrywki, moralności seksualnej, odbiegającej nawet od standardów tego świata. Nic więc dziwnego, że Paweł pierwsze, co pisze, to jest to zachęta do jedności. I teraz popatrzmy do pierwszego listu do Koryntian. Będziemy czytać z pierwszego rozdziału. Podzielę ten fragment na kilka części. I zacznijmy od 10 wersetu. Dobrze. Pozwólcie, że ten pierwszy fragment jest na slajdzie, ponieważ on jest z przekładu Słowo Życia. Wzywam was, przyjaciele, w imieniu naszego Pana, abyście żyli w zgodzie. Unikajcie podziałów, bądźcie jednomyślni i miejcie wspólny cel. Piszę o tym, ponieważ od domowników Chloe dowiedziałem się o waszych kłótniach. I tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę. Paweł pisze list do kościoła, a w tym czasie przebywa zupełnie gdzie indziej, dowiaduje się, jak czytamy od domowników Chloe, że coś nie gra, że ludzie w kościele się kłócą. No właśnie, kłótnie w kościele. Jak zareagujesz na takie hasło? Czy to w ogóle przystoi, żeby coś takiego powiedzieć? Kłótnia w kościele? No nie przystoi, ale jednak jest. I nie będę was krępował tym pytaniem, jak wy uważacie, ale po kilkunastu latach, czy może nawet więcej bycia w kościele, nie mam żadnych złudzeń, że tak bywa. Czy to w pracy świeckiej, czy w kościele, czy w relacji w kościele, czy poza nim. Te same reakcje towarzyszą nam, te same złe emocje, ponieważ jesteśmy niedoskonali. Potrafimy schować swoje urazy, potrafimy się nie dogadać, potrafimy mieć różne preferencje, różne oczekiwania, co do rzeczy, które powinny być wspólne. Trudne, prawda? I patrząc na te dwa listy, możemy łatwo zobaczyć, z czym Koryntianie mają problemy. No to zobaczmy, z czym mają. Mają problem z moralnością, z doktryną, z zarządzaniem życiem Kościoła, z darami duchowymi, mają problemy w służbie, mają problemy nawet z autorytetem. To jest naprawdę big problem. Ten Kościół naprawdę miał problem. Wymyśl sobie coś, prawdopodobnie oni w Koryncie już ten problem mieli. Musimy mieć też świadomość, że kultura, w jakiej oni żyli, czy czasy, w jakich żyli, ograniczony dostęp do informacji, no bo jedyną rzeczą, którą tak naprawdę posiadali, to były listy Pawła, wizyty czy odwiedziny innych apostołów umacniających Kościół w rozwoju, no i moc Ducha Świętego. Ale od wewnątrz wszystko się rozsypywało. Paweł dostaje taką informację i postanawia zareagować. I tu pojawia się ważna rzecz. I to będzie drugi slajdzik. Trudna rzecz do zrozumienia, że bycie świętym w oczach Boga nie oznacza bycia doskonałym w oczach ludzi. Niech to w nas wybrzmi. Bycie świętym w oczach Boga nie oznacza bycia perfekcyjnym w oczach ludzi. Nie musicie mówić tak, ani nie musicie mówić nie. Nie będę was krępował. To, że przyjąłeś ofiarę Jezusa Chrystusa, jesteś zbawiony, Biblia nazywa ciebie usprawiedliwionym, nie znaczy, że będę patrzył na ciebie w ten sam sposób. To nie z naszych uczynków, nie z naszej postawy jesteśmy święci, prawda? W oczach Boga jesteś święty przez krew Jezusa, którą poniósł na Golgocie, umarł i zmartwychwstał, bo On jest święty i On jest doskonały. Ale ja zobaczę i może usłyszę swoimi oczami i uszami to, co pewno każdy z nas. Dlatego cały czas musimy dokładać starań i dlatego Paweł pisze, bądźcie jednomyślni, nie dopuszczajcie do rozłamów, niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. I myślę sobie, że niezależnie od tego, na jakim poziomie będziemy mówić o prawdopodobnych konfliktach czy niezgodnościach, czy to będzie tak podstawowy poziom jak twoja rodzina, twoja codzienność, to myślę, że będziesz w stanie sam wyłapać te rzeczy, o których nie myślicie tak samo. Mieliście inne założenia, inne oczekiwania, stąd czasami tarcia, problemy w małżeństwie, stąd czasami rozwody w rodzinach ludzi wierzących. Drugi poziom to jesteśmy tutaj kościołem, tak? Ale zobaczcie, podobnie jak portowy Korynt, tworzymy też pewnego rodzaju mieszankę kultur, w cudzysłowie powiedziałbym kontekstów, no bo każdy z nas ma inny kontekst, tak? Niektórzy z nas mają kontekst wychowania się od dziecka w kościele rzymskokatolickim, dorastania, a potem przez jakieś wydarzenie Bóg zmienił twoje życie, znalazłeś się w tym miejscu. Inni mają kontekst wychowania się i dorastania w domach ewangelicznych, mają, doświadczyli jakiejś formy kościoła. I mając te wszystkie różne historie i inną perspektywę tego, czego oczekujemy, tego, co znamy, nagle jesteśmy tutaj razem i coś razem robimy. W naszej głowie pojawiają się różne definicje, różne preferencje dotyczące tego, jak Kościół powinien wyglądać, jak powinien funkcjonować. I wiecie, to naprawdę jest bardzo trudne, o czym Paweł pisze, bądźcie jednej myśli. W tym miejscu myślę, że można byłoby uciąć kazanie, powiedzieć, bądźcie jednej myśli, amen, do zobaczenia za tydzień. Można byłoby i tak. Sprawa załatwiona. Ale to nie jest takie proste. To jest proces. Coś, co będzie się cały czas działo, czy w rodzinie, jaką jest Kościół. Musimy cały czas pracować, czy też inaczej mówiąc, dokładać starań, aby w naszych głowach było to samo. Nie dopuszczajcie do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Ale czy to możliwe? Tym, którym bliska jest literatura, myślę, że znają postać księdza Jana Kaczkowskiego, który zmarł w 2016 roku, jego złote myśli. Jedną z tych myśli wypisałem sobie i on pisze tak. Powiem jeszcze, że to jego zdanie też w innych źródłach przypisuje się nauczycielowi Kościoła Augustynowi. Czy tak jest? Nie wiem, ale Kaczkowski powiedział w ten sposób. W sprawach zasadniczych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. No dobrze, idźmy dalej. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, aby przyjąć taką postawę na wszystkie poziomy naszego życia, ponieważ tam, gdzie nie mamy w głowie tego samego, warto ustalić, co będziemy uważali za nadrzędne. W Kościele zasadnicze jest to, że wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł na Golgocie za moje grzechy, za twoje grzechy, zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I to jest podstawowa rzecz, co do której musimy się zgodzić, aby iść dalej. Amen? No dobrze. Sprawy drugorzędne, nawet jeżeli będziesz musiał się trochę nagiąć, żeby pójść dalej, da się poukładać. Ale co jest tą drugorzędną rzeczą, też musimy sobie przynajmniej spróbować zdefiniować. I teraz popatrzmy do wersetu 12. Mam na myśli, tak? Mowa o nauczycielach, że mówicie o sobie. To jest 12 werset, cały czas jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. O właśnie. Mam na myśli to, że mówicie o sobie: ja jestem uczniem Pawła, ja Apollosa, ja Piotra, a ja należę do samego Chrystusa. Czy Chrystusa można podzielić? Czy ja zostałem za was ukrzyżowany? Czy w moim imieniu zostaliście ochrzczeni? Jestem wdzięczny Bogu za to, że oprócz Kryspusa Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt więc nie może powiedzieć, że ochrzciłem go w swoim imieniu. Ochrzciłem jeszcze rodzinę Stefanasa, ale więcej nikogo sobie nie przypominam. Chrystus nie posłał mnie bowiem, abym chrzcił, lecz abym głosił dobrą nowinę, i to nie w wielkich słowach, aby ludzka błyskotliwość nie przyćmiewała mocy krzyża Chrystusa. To znowu jest tłumaczenie słowa życia. W tym fragmencie Paweł daje nam do zrozumienia, że ludzie wybrali czy też definiowali siebie i swoją przynależność poprzez pryzmat liderów. Liderów, którzy mieli wpływ na ich kościół, na ich życie. To tak jakby ktoś powiedział, że kościół w Elimie powinien funkcjonować tak jak kościół w Puławach, czy też kościół Arka Krzywodajcza, ciemne ściany, światła na nabożeństwie. Czy tak? I ci ludzie sami zaczęli tworzyć różne ugrupowania. Oni po prostu poszli za swoimi preferencjami. A zobaczcie, kim byli apostołowie, kim byli ci ludzie, o których mówię: ja Apolosowy, ja Pawłowy, ja Kefasowy, ja zaś sam Chrystusowy. Paweł głosił Ewangelię, jeździł z miejsca na miejsce, wciąż go nie było. Apollos, co czytamy o Apollosie, to musimy na chwileczkę wrócić do Dziejów Apostolskich. To będzie 18 rozdział, 24 werset, tak? I co czytamy o Apollosie? A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach, czyli był Żydem, intelektualista, biegły w pismach. Był obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli, gdyż tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Miał ogromny wpływ na życie lokalnego kościoła. Myślę, że można powiedzieć, że w pewnym sensie cechowała go też pewnego rodzaju niezależność. Kiedy Paweł prosił go, żeby powrócił, on jednak się nie zdecydował. A więc przywołują postacie kogoś, kto tak naprawdę służy już w gronie ludzi wierzących, ludzi, którzy znają Boga, którzy Jezusa przyjęli, i prostuje ich myślenie, pomaga im w tym rozwoju, w kolejnym etapie chodzenia z Bogiem. Kolejna postać, apostoł Piotr, największy z nich wszystkich. Niektórzy pomijają nawet jego i mówią: ja jestem Chrystusowy, reszta w ogóle dla mnie nie istnieje. Czyli ludzie ci poszli za swoimi preferencjami, tworzyli pewnego rodzaju ugrupowania. Ale kiedy zaczyna się od głowy, to sprawy drugorzędne można poukładać, nawet kiedy się rozejdziemy, mając świadomość celu i tego, kim jest Bóg. Dlatego Paweł przypomina Kościołowi w Koryncie, co jest zasadnicze, co jest zasadnicze dla ciebie, co jest zasadnicze dla Kościoła Elim w Cieszynie, aby zostać tutaj, aby nie odchodzić, aby się nie rozdzielać, aby się nie obrażać. No i czytamy dalej. Teraz od 18 rozdziału, od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest czym? głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest czym? Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I teraz posłuchajcie dalej. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Rozwiązaniem Pawła jest przywołanie tego, co nadrzędne i tego, do czego zawsze wracamy. Osoba Jezusa Chrystusa, dzieło krzyża. Dla jednych to będzie głupstwo, dla innych to będzie skandal. Zawsze tak było i prawdopodobnie zawsze tak będzie aż do przyjścia Pańskiego. I bez względu na to, czy mówimy o Koryncie sprzed 2000 lat, czy o współczesnym świecie, mówienie o tym, że Jezus 2000 lat temu umarł na krzyżu, zmartwychwstał, prawdopodobnie nie przekona wielu, ale dla nas jest to nasza siła i nasza moc. Amen. Możemy mieć problem z autorytetem. Możemy mieć problem z tym, jak Kościół powinien być zarządzany, jak powinien funkcjonować. Możemy mieć nawet problem z nauczaniem, ale musimy pamiętać, że Jezus Chrystus jest podstawą. To jest szansa, żeby tę jednomyślność uzyskać. I to jest dobra nowina. I od tego Paweł, apostoł, zaczyna. I zwróćmy jeszcze uwagę na werset 22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Znaki i cuda, a po drugiej stronie mądrość. Nie ma w tym nic złego, aby poszukiwać mądrości. Boże Słowo nas do tego zachęca. Ale jak popatrzymy na to, co działo się w Koryncie, to myślę, że można zrozumieć, że te dwie rzeczy w pewnym sensie mogą być takim hamulcem czy przeszkodą w dalszym chodzeniu z Bogiem, w rozwoju życia chrześcijańskiego. Popatrzcie, Żydzi szukali znaku, prosili, wręcz domagali się od Jezusa. Skoro jesteś tym, za kogo się uważasz, uczyń to lub tamto, tak? A z drugiej strony Grecy poszukują mądrości, aby zrozumieć to wszystko od A do Z, przeanalizować sobie, okej, to mi się zgadza, jestem z wami. Ani tak, ani tak. My w wersecie 23 czytamy: my głosimy Chrystusa, jakiego? Ukrzyżowanego. Dla Żydów co? Skandal, zgorszenie, dla pogan głupstwo. I myślę sobie, że nadal będzie tak, póki ten świat trwa, że Ewangelia dla wielu będzie niedorzeczna, nielogiczna, skandaliczna, wręcz oburzająca, ale ona działa i ma moc. To tutaj na chwileczkę się zatrzymam i taka dygresja. Otwieram sobie przeglądarkę internetową i w Google wpisuję skandal. I oprócz definicji, która pojawia się na początku, co tutaj czytamy? Skandal. Kibice spalili piłkarzom samochody. Skandal seksualny. TVP zawiesiła koncert piosenki wojskowej. Skandal. Skandal w Holandii. Państwo i rodzina królewska zarabiały na domach publicznych. Skandal ze skandalem. Dlaczego to mówię? Zadaj sobie pytanie, gdzie dzisiaj dla ciebie Ewangelia ląduje, czy znajduje miejsce. W Wikipedii czytam, że skandal to wydarzenie, które powoduje zgorszenie, oburzenie, zawstydzenie. I teraz wyobraź sobie, zestaw to sobie. W tamtych czasach, kiedy ludzie słyszeli o Jezusie, to właśnie w taki sposób reagowali. Jakiś Jezus zmartwychwstał, najpierw umarł, ludzie zaczynają się gromadzić, modlą się do Niego. No, jakaś pomyłka, tragedia, no skandal. No. Ale gdzie dla Ciebie mieści się dzisiaj Ewangelia z Twoimi potrzebami, z Twoimi oczekiwaniami? Czy zdarzyło się Wam słuchać kiedyś jakiejś debaty albo czytać, gdzie dwa autorytety spierają się, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje? Czy ktoś kogoś przekonał na te logiczne argumenty? Czy ta rozmowa, czy ta debata sprawiła, że ktoś opuścił swoje stanowisko i mówi: tak, przekonałeś mnie? To się prawie nigdy nie zdarza. A jeśli się zdarzy, to na pewno nie ze względu na logikę, tylko ze względu na moc Ducha Świętego. Kiedyś w tym miejscu też mówiłem swoje świadectwo o tym, jak Paweł, nie Paweł Apostoł, tylko Paweł Dobrucki zwiastował nam Ewangelię w akademiku. Wiecie, wielu nas słyszało dokładnie tą samą Ewangelię. Kiedyś Mireczka mi to tak fajnie uświadomiła. Wszyscy słyszeliśmy tą samą Ewangelię. I to nie było tak, że ja sobie usiadłem i pomyślałem, ten gość ma rację, to musi być prawda. Ja w to wchodzę. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Bóg Cię kocha, zostałeś powołany do relacji z Nim. To się rozerwało, ale Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś nie musiał próbować o własnych siłach być zbawiony, ale żebyś mógł przyjąć ten dar, ponieważ On na krzyżu poniósł wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje choroby. Zmartwychwstał jako pierwszy, ponieważ jest Panem i Królem. I On zaprasza Ciebie i mnie do tego, abyś był, abym był częścią Jego rodziny. Możesz być częścią Kościoła, częścią tej rodziny i będziesz w nim wzrastał. Ale bez względu na to, jakie masz oczekiwania, będąc w tej rodzinie, jakie masz preferencje, kiedyś twoje i moje życie się skończy i staniesz i spotkasz się z Bogiem. I na to wszyscy czekamy. Amen. I dla niektórych będzie to skandaliczne, dla innych będzie to głupie, ale Paweł mówi, że dla nas wybranych Bożych jest to moc Boża. 23 werset, jeszcze raz przeczytajmy. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą, mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Ewangelia czyni różnicę. Kiedy Duch Święty przychodzi, sprawia zmianę. Być może ludzie w Kościele są dla Ciebie źródłem ogromnego wsparcia. I to jest fantastyczne. Ale może tak odczuwasz, że czasem te relacje mogą być dla Ciebie też ogromnym ciężarem. Podobnie jak było w Koryncie. I bez względu na to, czy Twoje emocje są w górze, czy w dole, bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujesz, wiem, że Bóg jest. I ja nie potrafię Ci tego wytłumaczyć, ale i to może być dla kogoś głupie, dla kogoś oburzające, ale wiem, że On jest ze mną. I chcę zadać Ci pytanie, czy jesteś w takim miejscu, albo inne pytanie, czy chciałbyś być w takim miejscu? Bo to, o czym Paweł pisze, to jest wyjście z drugorzędnych tematów i wejście w podstawę. Kiedy Duch Święty zaczyna tego używać, to zaczyna prostować rzeczy w naszym życiu w taki sposób, że nawet nie wiemy, kiedy się to dzieje. Masz inne myślenie, inne oczekiwania, ale na koniec dnia jesteś spokojny, bo żyjesz w jedności z Bogiem, bo On jest większy niż twój problem. On przeprowadza cię każdego dnia przez twoje życie. I czujesz się jak owca, która ma swojego pasterza. To jest... Dlatego Bóg mówi nie znaki, nie mądrość, ale głupie zwiastowanie, bo Ewangelia sama w sobie ma moc, gdy Duch Święty tego używa. Amen. I będziemy kończyć fragmentem od 26 wersetu. I czytamy tak. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zastydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I posłuchajcie jeszcze dalej. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I 30 werset. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I kiedy Paweł mówi, weźcie, rozejrzyjcie się po kościele, co my tu mamy, kogo my tu mamy. Macie takie silne zdania, swoje przekonania, swoje oczekiwania. Czy naprawdę to, co mamy, zostało zbudowane na mądrości tego składu? Czy opiera się na wpływie ludzi? Miałoby to gliniane podstawy. Czy opiera się na pochodzeniu? Bardzo ciekawe, że kiedy Pan Jezus wybierał ludzi do swojej drużyny, to nie bał się zacząć od tych najsłabszych. Narwany Piotruś, Judasz, który ubił kaskę, Tomek wierny, niewierny i tak dalej, i tak dalej. Nie bał się rozpoczynać od tych najsłabszych z jednego powodu. Bo jeżeli ty sam w sobie jesteś mądry, masz wpływ, pochodzenie, to nie potrzebujesz Boga. A jeżeli Bóg właśnie w taki sposób buduje swój kościół, abyś zrozumiał, że jesteś pusty, jestem pusty i potrzebuję Go cały czas, aby napełniać się Jego mądrością, Jego wpływem, że jesteśmy usynowieni przez Niego, a nasza obecność i nasze życie ma sens, bo mamy realny wpływ na to miejsce, na to miasto, na ludzi, z którymi pracujesz. Bycie kościołem to naprawdę piękna przygoda. Wszystko zaczyna się od tego, że Bóg musi najpierw napełnić twoje życie i później odkrywasz, że tak naprawdę On musi napełnić każdą inną sferę twojego życia, abyś mógł polegać tylko na Nim, bo sami z siebie nie damy nic rady. I chciałbym was, moi kochani, zaprosić do modlitwy, jeśli mogę prosić zespół. Co dzisiaj usłyszałeś? Co dzisiaj usłyszałaś? Nie jesteś doskonały, nie jestem doskonały. A ten Kościół nie jest miejscem dla doskonałych ludzi. Więc jeżeli popełniasz błędy, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Jeżeli doświadczyłeś czegoś, co może zraniło cię w Kościele, masz jakiś uraz do Kościoła, odetchnij, odpuść. Tak było w Koryncie 2000 lat temu, tak być może zdarza się i dzisiaj. Tak być może będzie, zanim powróci Pan Jezus. Ale ludzie, którym wybaczono, wybaczają innym. Amen. List do Efezjan mówi tak. To jest 3 rozdział, 32 werset. Bądźcie jedni dla drugich. Efezjan 3:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. A teraz to samo przeczytam od tyłu. Bóg odpuścił wam w Chrystusie. Dlatego odpuszczajcie sobie wzajemnie. I bądźcie dla siebie uprzejmi, serdeczni. Powstańcie. Może potrzebujesz na nowo zaprosić Jezusa, by jakąś sferę twojego życia poukładał na nowo, nie o własnych siłach, ale w oparciu o to, kim On jest. Tak samo jak nie damy rady sami siebie zbawić, tak samo nie damy rady zbudować jedności. Dlatego tak jak nauczyliśmy się Chrystusa, chodźmy w Nim, bo to zawsze sprowadza się do tego samego, że nie Twoja, ale Jego obecność w Twoim życiu, Jego siła jest gwarantem tego, żeby coś dobrego zadziało się w Twoim życiu. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry i wszystko, co w tym słowie się zawiera. Że nawet wtedy, kiedy nie widzę znaków, cudów i nie ogarniam tej mądrości, nie pojmuję swoim rozumem. Ta prawda, że umarłeś i zmartwychwstałeś dzisiaj, w 2022 roku, może być oburzeniem, skandalem, niedorzecznością, głupotą. Ale Ty jesteś i swoją mocą przemieniasz moje życie. Tak jak powiedziałeś, dla powołanych to jest moc, mądrość, która pochodzi od Ciebie. Napełniaj, Duchu Święty, te wszystkie sfery życia, mimo różnych oczekiwań, różnych preferencji, mimo niedoskonałości. I chcę Ci powiedzieć, że kiedy zapraszasz Boga do swojego życia, to On odpowiada we właściwy sobie sposób. Wiecie, przebaczenie to jest brak zgody na życie bez przebaczenia. To też pewnego rodzaju sprawdzian, jak bardzo chcemy być podobni do Chrystusa. Panie, dziękuję Ci. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Także w tym kościele. A Kościół powie Amen.